Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami.
Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Serdecznie zapraszam na spotkanie z muzykiem zespołu Los Lobos, który najbardziej nam się kojarzy z filmem i piosenką La Bamba, ale Steve Berlin swego czasu także współpracował z grupą Faith No More. Zapraszam na spotkanie z członkiem zespołu Los Lobos.
Hello, Steve.
Witaj, Steve.
Hey there.
Cześć. Cieszę się, że Cię widzę i słyszę. Jesteśmy fanami zespołu Los Lobos, a także grupy Faith No More, których płyty produkowałeś. Cieszę się więc podwójnie. Dosłownie przed chwilą rozmawiałem z kolegą z pracy, Ryszardem Glogerem, który widział Was na żywo w Polsce. O tak, super. To był dla nas naprawdę miły czas, kilka lat temu. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy. Bardzo nam się w Polsce podobało. To był chyba Wasz jedyny raz w naszym kraju, prawda? Tak, z tego co wiem, to był jedyny nasz koncert w Polsce. Był jakiś festiwal przy ośrodku wypoczynkowym. Nie pamiętam teraz jego nazwy. Bawiliśmy się świetnie. Chętnie byśmy do Was wrócili. Steve, czy w Los Angeles faktycznie jest teraz 7:30 rano? Jest, ale tak naprawdę jestem teraz na wschodnim wybrzeżu Stanów, więc mam 10:30. Myślałem, że lubisz wstawać bardzo wcześnie. Tak naprawdę nie cierpię wstawać wcześniej. Gdybym był w Kalifornii, na pewno umówilibyśmy się na dużo późniejszą godzinę. Okej, jesteście w trasie. Całe Wasze życie. Całe dorosłe życie. Na to by wychodziło. I nie zamierzacie się zatrzymać. No nie wiem. Czasem musimy się zatrzymać z innych zewnętrznych względów. Czasem nie zależy to od nas. Ale na razie do końca lata, pewnie nawet do końca roku, nadal będziemy koncertować. Świetnie. Zwłaszcza po tej dwuletniej przerwie covidowej. Dokładnie tak. W trakcie tej przerwy nagraliście nową płytę. Album z coverami. Tak, z piosenkami z Los Angeles. Chcieliśmy podziękować za inspirację zespołom pochodzącym właśnie z Los Angeles. Ale podobno nie chciałeś ze swoją żoną w Los Angeles zakładać rodziny. Dlaczego? Teraz chyba wracam na stare śmiecie. Ale wiesz, to jest fajne miasto, pełne rozrywek. Ja jako jedyny z Los Lobos nie wychowałem się w Los Angeles. To jest miasto, z którego Los Lobos się wywodzi. Ja jednak wolę odwiedzać Los Angeles, aniżeli mieszkać w tym mieście. Więc wyprowadziłem się relatywnie wcześnie. Nadal mam dużo pozytywnych uczuć dla niego. Lubię tam wracać. Przed COVID-em miałem tam mieszkanie. Ale gdy z moją żoną zdecydowaliśmy się na założenie rodziny, postanowiliśmy uczynić to gdzieś indziej. Los Angeles to miasto, które ma obsesję na punkcie imidżu. To wielkie wyzwanie wychować w nim normalne dzieci. To wszystko rozbija się o to, jak wyglądasz, o to, jak jesteś szczupły czy piękny. Wydawało nam się, że to nie jest zdrowe środowisko do wychowywania dzieci. Wszyscy znają Waszą wersję La Bamby, ale warto wspomnieć, że kariera Los Lobos zaczęła się od nagrania prawie 40 lat temu innej piosenki Richiego Valensa, Come On, Let's Go. Tak, to prawda. On od zawsze był naszą wielką inspiracją. To pierwsza wielka gwiazda muzyki pochodząca z krajów latynoamerykańskich. Pierwsza gwiazda, powiedzmy, meksykańsko-amerykańska. Jego muzyka i jego życie miało dla nas znaczenie jeszcze zanim pojawił się film La Bamba. Los Lobos grało ten utwór na koncertach od samego początku istnienia. To był sposób na uczczenie pamięci naszego idola i patrona. Po tym, jak nagraliście piosenkę Valensa Come On, Let's Go, zaproponowano Wam stworzenie muzyki do filmu La Bamba? Tak naprawdę było trochę inaczej. Rodzina Richiego, jego mama, bracia i siostry przeprowadzili się w pewnym momencie do miasta Watsonville, niedaleko Santa Cruz w Kalifornii. A my na początku kariery, gdy jeszcze nikt nas nie znał, często grywaliśmy w tych okolicach. Więc odwiedzaliśmy ich, zapraszali nas na jedzenie, czasem spaliśmy w ich domu. Byli dla nas bardzo dobrzy, wspaniałomyślni. To cudowna rodzina.
I potem, pamiętam ten moment bardzo dobrze, graliśmy niedaleko, odwiedziliśmy ich i usłyszeliśmy, że sprzedali prawa do ekranizacji opowieści o życiu Richiego Valensa. I że jednym z warunków, jakie postawili, było nagranie muzyki przez nas. Że nikt inny nie może dotknąć tych piosenek, tylko Los Lobos. Pamiętam, jak pomyślałem, co za wielki zaszczyt, jak wy się teraz z tego wywiniecie. A oni na to, że nie ma takiej potrzeby. Nie byłoby tej umowy, gdyby nie zgodzili się na Los Lobos grających muzykę Richiego. Po premierze filmu musieliście być zaskoczeni jego wielkim sukcesem. O tak, bardzo. Wierz mi, że ani przez chwilę, ani przez jedną krótką chwilę podczas pracy nad soundtrackiem do filmu nie pomyśleliśmy, że może on osiągnąć sukces. To się przecież nie mogło udać. Żaden z aktorów nigdy wcześniej nie grał w filmie, może poza jednym, który grał menedżera Richiego. Reżyser był żółto dziobem, aktorzy byli półprofesjonalni. Historia o dzieciaku, który zginął w wieku 17 lat. Gdybyś chciał zebrać ze sobą składniki, z których miałby powstać kinowy hit, to nie byłyby takie. A jednak, patrzcie i podziwiajcie, mamy mega filmowy przebój. Do tego jesteśmy z piosenką na pierwszych miejscach list przebojów na całym świecie. Powiedzieć, że byliśmy bardzo zaskoczeni, to nic nie powiedzieć.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Na czym Twoim zdaniem polegał fenomen filmu La Bamba? La Bamba to był tak naprawdę bardzo dobry film, choć nikt nie spodziewał się takiego sukcesu. A piosenka? No wiesz, jest coś takiego przynajmniej w Stanach, że co roku jest przebój lata. Każdy chce mieć jakiś muzyczny motyw, przewodnik. I to była idealna propozycja na tamte lato. Wprowadzała w dobry nastrój, zmuszała do skakania, a my korzystaliśmy z tego sukcesu przez długi czas. Czy zdarzało wam się myśleć o La Bambie jako klątwie jednego przeboju? Nie, nigdy. Szczerze mówiąc, nigdy. Zawsze traktowaliśmy ją jako coś dobrego. Zarobiliśmy trochę pieniędzy. Dzięki temu prawie wszyscy na świecie wiedzą, przynajmniej do pewnego stopnia, kim jesteśmy. Nawet jeśli nie znają innych naszych nagrań. Więc nigdy nie szukaliśmy złych stron La Bamby. To było samo dobro. Ale czytałem, że spowodowała u was kryzys tożsamości. No tak, ale wiesz, zważywszy, jakie można mieć w życiu problemy, to nie taki straszny problem. Ważne było, żebyśmy się dobrze określili, co ten sukces dla nas oznacza i jak powinniśmy na niego zareagować. I nasza odpowiedź to było wydanie płyty z meksykańskim folklorem, piosenkami, które miały po 200 lat i zostały zagrane na instrumentach ludowych. Chcieliśmy dać wyraźnie do zrozumienia, że nasza tożsamość jako zespołu to nie tylko La Bamba. To było po prostu coś, co raz zrobiliśmy, ale to nie pokazywało, kim byliśmy naprawdę. Muszę ci powiedzieć, że w Polsce prawie każdy widział film La Bamba. Znamy przebój tytułowy i utwór Come On, Let's Go. Ale nie wiem, czy jesteś świadomy, że jest jeszcze jeden wasz utwór, który wszyscy tutaj znają bardzo dobrze i grany jest w prawie wszystkich rozgłośniach radiowych od wielu, wielu lat. To numer z Antonio Banderasem z filmu Desperado. Tego nie wiedziałem. Super sprawa. Dwuminutowa piosenka, którą wszyscy tutaj znają. To świetnie. Kolejna ciekawa historia, bo tu również zaczęło się od przyjaźni. Byliśmy przyjaciółmi z reżyserem Robertem Rodriguezem. Po prostu kiedyś nas zapytał, czy chcemy być częścią jego nowego filmu oraz czy nie stworzylibyśmy piosenki, którą zaśpiewałby Antonio Banderas. W tej słynnej scenie. I znowu, nie mieliśmy pojęcia, że to może skończyć się sukcesem. W tamtym czasie Rodriguez był początkującym reżyserem, miał na koncie tylko pierwszą część Desperado, którą widziało bardzo niewiele osób. Weszliśmy w to ze względu na to, że chcieliśmy pracować z kimś, kogo bardzo lubimy. A tu znów wielki sukces, wielkie zaskoczenie. Na pewno w obu przypadkach nie to było powodem naszego zaangażowania. A jak się współpracowało w studiu z Antonio Banderasem?
Szczerze mówiąc, myśmy nagrali nasze instrumenty, a on potem nagrał na tym swoje wokale. Generalnie nie pamiętam, żebyśmy byli razem z nim w studiu, przynajmniej ja. Myślę, że reżyser nagrał to z nim później, w trakcie procesu kręcenia filmu. My po prostu przekazaliśmy Rodriguezowi materiał złożony z wielu godzin muzyki do wykorzystania w filmie. Po prostu wybrał to, co mu pasowało. On pod tym względem jest reżyserem wyjątkowym. Jego filmy są pełne muzyki. Mamy na koncie ileś innych soundtracków i u innych reżyserów jest tak, że przy powiedzmy dwugodzinnym filmie masz jakieś 45 minut muzyki. Może maksymalnie godzinę. A u Roberta przez cały film jest muzyka. Prawie nigdy nie ma ciszy. Cały czas coś gra. On w tamtym czasie był również swoim własnym operatorem kamery. I powiem ci, że kręcąc kolejne sceny, miał założone słuchawki i słuchał naszej muzyki i próbował kamerze nadać rytm, który miała ta muzyka. Okej, to bardzo ciekawe. Faktycznie ciekawe. Nie cała muzyka w filmie Desperado jest nasza. Są też inni wykonawcy. Na przykład w takiej jednej mocnej, bardzo sensacyjnej scenie, nad którą wcześniej pracowaliśmy tydzień, właściwie to prawie dwa tygodnie. Czasem, gdy nagrywasz soundtrack do filmu, reżyser najpierw używa podczas kręcenia sceny utworu innego wykonawcy, do którego nie ma wykupionej licencji, tylko pokazuje ci, o co mu muzycznie chodzi i czego mniej więcej wymaga od ciebie. I była ta jedna scena, przy której strasznie się namęczyliśmy, żeby stworzyć coś zadowalającego. Głośna scena z Salmą Hayek, po której nagle następowała cisza i naprawdę trudno było nam znaleźć odpowiednią tonację i klimat i wreszcie poczuliśmy, że nam się udało. A Rodriguez na to: nie martwcie się, wykupiłem jednak licencję na tamten kawałek i on już zostaje w filmie. Jesteście dobrzy, nie martwcie się. No wiesz co, teraz nam to mówisz? Zapytaliśmy. Ale tak czasem sprawy z nim się mają, nie ma problemu, nadal go kochamy. Z La Bambą też były zabawne sytuacje. Całe 20 minut filmu zostało na końcu montowania wycięte. Byliśmy tam wtedy razem z Carlosem Santaną i Willie Dixonem. A oni to wszystko wycięli.
To było zabawne. Spędziliśmy cały dzień w studiu. Staraliśmy się stworzyć muzykę idealnie pasującą do pewnej sceny. A na końcu nie użyli z tego ani fragmentu. Ale no cóż, takie rzeczy się zdarzają, gdy pracujesz przy filmach. Ostatecznie film dzięki tej decyzji był w sumie lepszy. Ale tak czy inaczej, dla nas była to świetna zabawa. W tamtym czasie nie znaliśmy jeszcze dobrze Carlosa Santany, więc był to dla nas fantastyczny dzień, bo mieliśmy okazję nieco bliżej go poznać.
Podcast Radia Poznań.
Nie pamiętasz spotkania w studiu z Antonio Banderasem, ale pewnie pamiętasz wiele innych znakomitości, z którymi pracowałeś jako producent albo muzyk. To prawda. Jesteśmy w tym względzie szczęściarzami. Mógłbyś opowiedzieć polskim fanom, które z tych sesji zostały w twojej głowie najmocniej? Które były najbardziej inspirujące, może najbardziej zaskakujące? Okej, dobrze, pomyślmy. Mieliśmy kilka takich niezapomnianych spotkań. Na pewno wspólna praca z Bobbym Womackiem nad płytą The Ride. To było niesamowite. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Dziś nie ma już go niestety z nami, ale wtedy miał reputację człowieka, z którym trudno się współpracuje. Nie wiedzieliśmy więc, co nas czeka, a Bobby Womack okazał się najmilszym, najsłodszym, najlepszym człowiekiem, jakiego można sobie wyobrazić. Uwielbialiśmy wszystkie jego cechy, opowiadał ciekawe historie, wychodził z nami na miasto, grał i śpiewał naprawdę pięknie. To było wyjątkowe spotkanie. Kto jeszcze? Ruben Blades, kultowy muzyk z Panamy. Mieliśmy wtedy małe studio we wschodnim Los Angeles, a on mieszkał w Hollywood. Pamiętam, jak wiozłem go stamtąd samochodem do studia, puszczając mu kawałki, nad którymi akurat pracowaliśmy. Mieliśmy na przykład utwór z Tomem Waitsem, w którym Tom śpiewa po hiszpańsku. Ruben wybuchnął śmiechem, stwierdził, że to najśmieszniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszał. To było naprawdę zabawne. To wszystko jest jak prawdziwy kalejdoskop obrazów i ludzi. Jak mówiłem, czujemy się szczęściarzami, że mogliśmy poznać naszych własnych bohaterów, którzy z czasem stawali się naszymi przyjaciółmi. To naprawdę super. Świetnie, a co nam możesz powiedzieć o chłopakach z Faith No More? Znów mogę mówić o wielkim szczęściu. Zanim ich poznałem, mieli już jedną płytę na koncie. Podpisali wtedy kontrakt z wytwórnią Slash Records, gdzie my również nagrywaliśmy. No i szukali producenta. A szef wytwórni zarekomendował mnie. Pojechałem więc do San Francisco, poznaliśmy się i zaczęliśmy razem nagrywać. Byli naprawdę bardzo, bardzo dobrze przygotowani. Zwykle jako producent, wchodząc do studia z zespołem, musisz pomagać im składać do kupy ich piosenki, klarować pewne pomysły albo wymontowywać fragmenty, które są niekoniecznie potrzebne. A z Faith No More było zupełnie inaczej. Zanim się pojawiłem, większość utworów było już wymyślonych od początku do końca. Odbywali próby od dłuższego czasu i byli świetnie przygotowani. Pamiętam, że nie miałem wiele do roboty, po prostu obserwowałem ich w akcji, jak wykonują swoją pracę. Byli niesamowici. Wciąż mam bliskie relacje, na przykład z perkusistą Mike'iem. Widujemy się za każdym razem, gdy gramy w klubie, który, tak się składa, jest na tej samej ulicy, co jego dom. To był świetny czas, lata 80. Los Lobos, Faith No More, Green on Red, Violent Femmes, The Blasters. Dużo naprawdę świetnych zespołów w naszej wytwórni. Dobrze było być częścią tego znakomitego klubu. A dziś niektórzy piszą, że Faith No More zaczęli wtedy coś bardzo dużego, jako pierwszy element rockowej rewolucji, która nastąpiła w pierwszej połowie lat 90. Na pewno byli swego rodzaju pionierami. To, w jaki sposób łączyli rockowe gitary z syntezatorami. Moim zdaniem przed nimi nikt tego tak nie robił. W latach 80. oczywiście była muzyka syntezatorowa, była muzyka rockowa, były też zespoły rockowe, które używały klawiszy, ale nikt wcześniej nie wpadł na to, że można ich używać tak, jak to robili w Faith No More. Ja bym ich nazwał pionierami w tym względzie. Wróćmy na chwilę do roku 1983. Czy zanim zacząłeś pracować z Los Lobos, byłeś już zaznajomiony z meksykańskimi, latynoamerykańskimi melodiami i rytmami? Czy było to dla ciebie coś zupełnie nowego? To było coś całkiem nowego dla mnie. Dorastałem w Filadelfii, czyli po drugiej stronie kontynentu. Zanim ich poznałem, mój kontakt z meksykańską muzyką był zerowy. Nic o tym nie wiedziałem. To nigdy nie było na moim radarze. Nie takiej muzyki słuchałem, nie takiej uczyłem się grać czy produkować. Nawet nie znałem żadnego Meksykanina. W Filadelfii jest całkiem inny świat. A gdy przeniosłem się do Los Angeles, zaczęło mnie to otaczać. Poznałem chłopaków z Los Lobos, nauczyłem się grać ich utwory, poznałem nową kulturę, całkiem nowe inspiracje. To było niewiarygodne doświadczenie.
Cały nowy, inny świat muzyki otworzył przede mną swoje drzwi. Świat, o którego istnieniu nie miałem wcześniej pojęcia.
Myślę, że w Polsce większość osób myśli, że Los Lobos to zespół meksykański.
Trochę tak jest przez pochodzenie rodzin Davida i Louiego. Ale bardziej jesteśmy kapelą amerykańską, z wpływami latynoamerykańskimi. Nie wszystkie muzyczne języki, których używamy, pochodzą z Meksyku. Niektóre są z Karaibów, z Kuby, Puerto Rico. Czerpiemy z wielu latynoamerykańskich miejsc. Przede wszystkim jednak jesteśmy amerykańskim zespołem grającym amerykańską muzykę. Nawet jeśli teraz Ameryka przeżywa ciężki czas, to wciąż jest to kocioł, w którym mieszają się bardzo różne kultury.
Często ludzie znający wasze latynoskie oblicze nie są świadomi, że wasza muzyka bywa całkiem rockowa.
Dokładnie. To też miałem na myśli, mówiąc, że nade wszystko jesteśmy zespołem amerykańskim. Nasza największa inspiracja to jest rock and roll. Od tego się wszystko zaczęło. Dopiero potem do tego rock and rolla doczepiliśmy inne kultury, inne wpływy. Zresztą nie tylko latynoskie. Czasem jest to reggae, czasem country, angielska muzyka folk. Masz tu wszystkiego po trochu. A ja w imieniu naszych słuchaczy chciałbym wam podziękować za te wszystkie uśmiechy na twarzy, które generujecie. Dziękuję. To też jest ważna część naszej działalności. Chcemy, żeby ludzie lubili naszą muzykę, chcemy sprawiać, by czuli się szczęśliwi. Jeśli możemy dać im trochę spokoju od tego, z czym zmagają się w swoim życiu, wtedy czujemy, że udało nam się dobrze wykonać swoją robotę. Muszę ci powiedzieć, że mamy w Polsce tylko 2 miesiące ciepłego lata. Gdy lato się zaczyna, my w radiu myślimy, okej, musimy teraz zacząć częściej grać Los Lobos. To wspaniale, naprawdę to doceniamy. Nie miałem pojęcia, że jesteśmy w ten sposób łączeni z polskim latem, to naprawdę super. Tak, wasza muzyka pasuje do wakacyjnych klimatów, do słońca, do plaży. Doskonale. W te wakacje już się nie uda, ale może w przyszłym roku przyjedziemy do Polski i sprawdzimy, jak to działa. Steve, zdradzę ci też, że my w Radiu Poznań sięgamy również po wasze piosenki z płyt dla Disneya, jak Tiki Tiki Room czy Monkey Song. Jak doszło do tych nagrań? Mieliśmy kontrakt z wytwórnią, która należała do koncernu Disneya, Hollywood Records. Nagraliśmy dla nich kilka płyt, ale w pewnym momencie ta wytwórnia dosłownie przestała funkcjonować. Mimo to powiedzieli nam, hej, jeśli spojrzycie na wasz kontrakt, zobaczycie, że jesteście nam winni jeszcze jeden album. Zupełnie o tym zapomnieliśmy. Powiedzieli, słuchajcie, nie chcemy wam zanadto utrudniać, ale może byście po prostu nagrali piosenki z filmów Disneya. Okej, zgodziliśmy się i wyszło naprawdę dobrze. Okazało się, że to nasze zobowiązanie stało się dla nas dużą przyjemnością. Naprawdę świetnie się bawiliśmy, najpierw szukając disneyowskich piosenek, które moglibyśmy opracować, a potem je nagrywając. Nawet zagraliśmy ileś koncertów, grając te utwory dzieciom. Trasa z popołudniowymi koncertami dla dzieci, a potem wieczornymi koncertami dla dorosłych. To było fajne. Wiesz, wszyscy jesteśmy ojcami albo w niektórych przypadkach dziadkami. Okazało się, że zrobienie muzyki dla dzieci to był ważny epizod w naszej karierze. Naprawdę sprawiło nam to dużo radości. Nie jestem pewny, ile tych płyt jest dostępnych w Polsce, ale łącznie nagraliśmy co najmniej 4 albumy z piosenkami dla dzieci. Za każdym razem świetnie się bawiliśmy. No i wygląda na to, że dzieciakom się one bardzo podobają.
Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Muszę cię teraz zapytać o pewnych poważnych muzyków, jak Bob Dylan czy Grateful Dead, z którymi mieliście okazję jeździć w trasy koncertowe. To prawda, zagraliśmy na przestrzeni lat kilka koncertów z Bobem Dylanem. Jedyna wspólna trasa odbyła się w Meksyku. I to było niesamowite doświadczenie. Nie wiedzieliśmy, czego się po nim spodziewać. Z tego, co wiem, to Bob jest enigmatyczną postacią nawet dla swoich najbliższych przyjaciół. Z nim nigdy nie było wiadomo, które jego oblicze danego dnia dostaniesz. Były takie wieczory, podczas których był miły i przyjacielski, spędzał z nami czas, prowadził rozmowy, zachowywał się jak normalny gość. A następnego dnia zaciągał bluzę na głowę i nie widziałeś w ogóle jego twarzy. Bob Dylan to człowiek tajemnica, ale sądzę, że to też czyni go wyjątkowym. To człowiek, który nigdy nie robi tego, czego by się od niego oczekiwało. Nasz gitarzysta David Hidalgo miał szczęście grać na jego 3 czy nawet 4 ostatnich albumach. Bob od lat bierze go pod uwagę, gdy zabiera się za nagrywanie nowej płyty, co jest niesamowite. Jesteśmy z Davida bardzo dumni. A co do spotkań z Grateful Dead, to się zdarzyło na wczesnym etapie naszej kariery. Dla nas to była wielka sprawa, że oni lubili naszą muzykę. Jerry Garcia, gdy był jeszcze z nami, wiem, że był wielkim fanem Los Lobos. Za każdym razem, gdy mieliśmy wspólne koncerty, on spędzał czas z nami zamiast z kolegami ze swojego zespołu. Uwielbiał nas. A dla nas to był zaszczyt, że był naszym fanem. My do dziś traktujemy go jako naszą inspirację. To w ogóle niesamowite, że Grateful Dead, mimo że nie istnieją już tyle lat, nadal są tak bardzo popularni. Jest jakieś 18 milionów zespołów, które grają ich piosenki. Członkowie zespołu sami na te koncerty chodzą. To szok, że po 50-60 latach od momentu, kiedy ich utwory były popularne, one są wciąż grane, wciąż żyją, jak kiedyś. To niewiarygodne. Steve, mieszkałeś w Filadelfii, Los Angeles, Seattle. Jak byś porównał ze sobą te amerykańskie miasta? USA są pod tym względem specyficzne. Te miasta nie mogłyby być bardziej od siebie inne. Filadelfia to wschodnie wybrzeże, blisko Nowego Jorku. Kojarzy się z kolorem niebieskim. To nie do końca pozytywne skojarzenie. Ludzie raczej bywają tu trudni. Zimy są bardzo zimne i bardzo długie. Lato bardzo gorące i wilgotne. Więc mieszkańcy Filadelfii musieli wykształcić w sobie coś w rodzaju twardej skorupy. Ja wyniosłem się stamtąd w roku 1974, ale to nadal duża część mojego serca. Nadal kupuję gazety z Filadelfii, nadal słucham tamtejszych rozgłośni radiowych. To miejsce nadal dużo dla mnie znaczy. Co do Los Angeles, to miejsce, gdzie króluje przemysł rozrywkowy. Chłopaki się tu wychowali. Tu zaczęła się kariera Los Lobos i z tym miejscem czujemy się jako zespół związani. Jesteśmy częścią tutejszej kultury. Gdyby ktoś szukał jednego zespołu, który najbardziej kojarzy się z Los Angeles, to pewnie bylibyśmy my. Do pewnego stopnia to prawda. Tuż po La Bambie przeniosłem się na północny zachód, do Seattle, gdzie mieszkałem od końca lat 80. Teraz żyję niedaleko Portland w stanie Oregon i muszę powiedzieć, że odpowiada mi wibracja, która występuje na północnym zachodzie USA. Raczej wyluzowana. Ludzie tu są inni. Jakby to najlepiej opisać? Zostawiają cię na co dzień w spokoju. Robisz swoje i nikt ci się nie wtrąca. Nie jak w Los Angeles, gdzie, jak wspominałem wcześniej, ważne jest, jak wyglądasz. Wszyscy wyglądają jak modele, są szczupli i zamożni. Tutaj, nawet jak siedzisz naprzeciwko miliardera, to się tego nie domyślisz, bo wszyscy wyglądają tak, jakby szli właśnie rąbać drewno. To mi odpowiada, wolę takich ludzi mieć dookoła. Nikt nie wygląda jak na wybiegu dla modeli. Bliżej im do wyglądu narkomanów, co mi generalnie pasuje. Okej, bardzo dziękuję za twój czas. Cała przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, że wrócimy do was w przyszłym roku. Naprawdę nam się w Polsce ostatnio podobało. Było świetnie.
Specjalnie dla Radia Poznań, jedyny taki artysta na świecie, który ma coś wspólnego zarówno z zespołem Los Lobos, jak i grupą Fade No More. Steve Berlin i Marcin Rzyski, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.